Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Rules of Contagion Adama Kucharskiego to popularno-naukowe wprowadzenie do nauki o rozprzestrzenianiu się zjawisk. Autor jest epidemiologiem i badaczem modeli matematycznych, dlatego wychodzi od chorób zakaźnych, ale nie ogranicza się do medycyny. Pokazuje, że podobne pytania można stawiać wobec plotek, dezinformacji, przemocy, mód internetowych, innowacji i kryzysów finansowych. Nie twierdzi jednak, że wszystkie te procesy są dosłownie takie same. Interesują go wspólne mechanizmy, czyli kontakt między ludźmi, podatność na wpływ, prawdopodobieństwo przekazania oraz układ sieci społecznych. Książka objaśnia, skąd biorą się modele epidemiczne, co naprawdę mówi liczba reprodukcji i dlaczego pojedyncze osoby lub połączenia w sieci potrafią zmienić bieg całego zjawiska. Kucharski łączy historię badań, przykłady współczesne i ostrożne rozumowanie ilościowe. Celem nie jest dostarczenie prostego przepisu na przewidywanie przyszłości, lecz nauczenie czytelnika, jak rozpoznawać warunki sprzyjające szerzeniu się i wygaszaniu różnych form contagion. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, liczba reprodukcji pokazuje mechanizm wzrostu, a nie prostą przepowiednię. Jednym z najważniejszych narzędzi omawianych przez Kucharskiego jest liczba reprodukcji. Zwykle oznaczana literą R, w epidemiologii opisuje ona średnią liczbę kolejnych zakażeń powodowanych przez jedną osobę zakażoną w określonych warunkach. Gdy wartość jest większa od jedności, ognisko ma potencjał wzrostu, a gdy spada poniżej jedności, z czasem powinno wygasać. Autor podkreśla jednak, że nie jest to magiczny wskaźnik ani gwarancja dokładnej prognozy. Jest to skrót dla wielu procesów zachodzących równocześnie. Wyjaśnia je przez cztery elementy, określane jako czas zakaźności, możliwości kontaktu, prawdopodobieństwo transmisji i podatność odbiorców. Zmiana każdego z nich może obniżyć lub podwyższyć tempo szerzenia się zjawiska. W przypadku infekcji znaczenie mają na przykład izolacja, higiena, szczepienia i liczba bliskich kontaktów. W odniesieniu do informacji analogiczne pytania dotyczą częstotliwości ekspozycji, wiarygodności nadawcy i gotowości odbiorców do dalszego udostępniania. Ta konstrukcja jest cenna, ponieważ przesuwa uwagę z samego rezultatu na jego przyczyny. Zamiast pytać wyłącznie, czy coś stanie się wiralowe, można rozłożyć proces na czynniki, na które czasem da się oddziaływać. Zarazem Kucharski zaznacza, że średnia maskuje różnice między ludźmi i sytuacjami. Dlatego poprawne użycie R wymaga danych, kontekstu i świadomości niepewności. Po drugie, sieci kontaktów i superszerzyciele decydują, kto uruchamia łańcuch transmisji. Kucharski pokazuje, że do zrozumienia kontagion nie wystarcza policzenie przeciętnej liczby kontaktów. Równie ważna jest struktura sieci, czyli to, kto z kim i jak często wchodzi w relacje. Sieć kontaktów nie jest jednolita. Część osób ma liczne lub szczególnie intensywne połączenia, inni należą do oddzielonych grup, a jeszcze inni tworzą mosty między środowiskami. Z tego powodu identyczny czynnik zakaźny lub przekaz może dawać bardzo odmienne rezultaty w różnych populacjach. W książce istotne miejsce zajmuje zjawisko superszerzenia. Niektóre osoby, miejsca albo zdarzenia mogą odpowiadać za nieproporcjonalnie dużą część transmisji. Nie oznacza to, że każda osoba o dużej widoczności automatycznie jest kluczowa. Znaczenie ma połączenie biologii, zachowania, warunków otoczenia i pozycji w sieci. Ten punkt ma konsekwencje praktyczne. Działania skierowane do losowo wybranych ludzi mogą być mniej skuteczne niż rozpoznanie sytuacji, w których kontakty są najgęstsze lub najbardziej ryzykowne. Podobnie w sieciowej komunikacji pojedynczy węzeł łączący różne kręgi może mieć większy wpływ niż wiele osób działających w tej samej zamkniętej grupie. Autor nie przedstawia sieci jako narzędzia pełnej kontroli nad społeczeństwem. Przeciwnie, zaznacza, że sieci zmieniają się wraz z zachowaniem ludzi. Ich analiza pomaga jednak wyjaśnić, dlaczego duże skutki nie zawsze wynikają z dużych średnich, lecz czasem z nierównego rozkładu kontaktów. Po trzecie, modele epidemiologiczne uczą odróżniać użyteczną prognozę od pozornej pewności. Wyraźnym tematem książki jest ograniczona rola przewidywania. Kucharski przekonuje, że model nie jest kryształową kulą, lecz uproszczonym opisem mechanizmu. W epidemiologii klasyczne modele dzielą populacje m.in. na osoby podatne, zakaźne i odzyskane, co pozwala badać możliwe kierunki rozwoju ogniska. Takie podejście uczy, jakie warunki prowadzą do przyspieszenia lub osłabienia transmisji, lecz nie usuwa niepewności. Ludzie zmieniają zachowania, dane bywają niepełne, a wcześniejsze przypadki mogą pozostać niewykryte. Ponadto poszczególne choroby, platformy komunikacyjne i rynki finansowe mają własne cechy, których nie wolno ignorować w imię eleganckiej analogii. Autor szczególnie mocno rozróżnia prognozę trafną od prognozy użytecznej. Ostrzeżenie może spełnić swoją funkcję właśnie dlatego, że skłoni ludzi do działania i zmieni przyszłość, którą miało opisywać. Jeśli środki ostrożności zapobiegną wzrostowi zakażeń, wcześniejsze przewidywanie zagrożenia może później wyglądać na przesadzone. Ten paradoks ma znaczenie dla debaty publicznej, gdzie modele bywają oceniane wyłącznie po zgodności z jednym końcowym wynikiem. Książka proponuje dojrzalsze kryterium. Warto pytać, czy model jasno wskazuje założenia, pokazuje zakres możliwych scenariuszy i wspiera lepsze decyzje, mimo braku całkowitej pewności. To podejście chroni zarówno przed bezrefleksyjną wiarą w liczby, jak i przed odrzucaniem modelowania tylko dlatego, że rzeczywistość jest zmienna. Po czwarte, od chorób do plotek i kryzysów finansowych analogie wymagają ostrożności. Szeroki zakres przykładów odróżnia The Rules of Contagion od książek będących wyłącznie podręcznikami epidemiologii. Kuciarski bada, co łączy infekcje z rozchodzeniem się opowieści, zachowań społecznych, przemocy, komputerowych wirusów, fałszywych informacji i napięć finansowych. W każdym przypadku pojawiają się kanały przekazu, odbiorcy o różnej podatności, sprzężenia zwrotne oraz punkty, w których proces może zostać zatrzymany lub przyspieszony. Dzięki temu słowo wiralowy odzyskuje bardziej precyzyjne znaczenie niż zwykła metafora popularności. Autor pokazuje, że warto badać nie tylko treść komunikatu albo cechy zagrożenia, lecz również relacje między ludźmi i instytucjami, które umożliwiają jego dalszy obieg. Jednocześnie książka nie upoważnia do mechanicznego przenoszenia wzorów z medycyny na każdą dziedzinę. Choroba nie ma intencji, natomiast człowiek może ocenić informację, odmówić jej przekazania, zmienić zdanie lub reagować na działania władz i mediów. W finansach znaczenie mają też oczekiwania, regulacje i decyzje podejmowane na podstawie obserwacji innych uczestników rynku. Analogia jest więc narzędziem do formułowania pytań, a nie dowodem, że różne zjawiska są identyczne. Ta ostrożność stanowi intelektualną wartość książki. Czytelnik otrzymuje wspólny język do opisu szerzenia się zjawisk, lecz zarazem przypomnienie, że poprawny model musi uwzględniać specyfikę konkretnego systemu. Bez tego atrakcyjna metafora wirusa łatwo staje się mylącym uproszczeniem. Na koniec, zatrzymywanie transmisji polega na zmianie warunków, nie na szukaniu jednego cudownego rozwiązania. Kucharski analizuje również drugą część tytułowego pytania – czyli dlaczego rzeczy przestają się rozchodzić. Odpowiedź nie sprowadza się do jednego punktu zwrotnego. Łańcuch transmisji może zostać przerwany przez skrócenie okresu zakaźności, ograniczenie okazji do kontaktu, zmniejszenie prawdopodobieństwa przekazania albo obniżenie podatności odbiorców. W zdrowiu publicznym odpowiadają temu działania takie jak szybkie wykrywanie, izolacja, zmiana zachowań i szczepienia. Ich siła wynika często z łączenia kilku częściowych interwencji, a nie z oczekiwania na pojedynczy środek idealny. Ta logika jest ważna także poza medycyną. Dezinformację można osłabiać przez ograniczanie jej zasięgu, podnoszenie jakości informacji, wzmacnianie odporności odbiorców oraz zmniejszanie bodźców do dalszego udostępniania. W przypadku ryzyka przemocy czy paniki finansowej potrzebne są oczywiście odmienne narzędzia, ale nadal warto rozpoznać konkretne kanały i momenty transmisji. Autor zwraca uwagę, że skuteczna reakcja zależy od czasu. Na początku procesu małe zmiany mogą przynieść duży efekt, ponieważ zapobiegają narastaniu kolejnych generacji przypadków lub przekazów. Później koszt działania rośnie, a dane nadal mogą być niejednoznaczne. Z tego wynika praktyczna lekcja książki. Dysidenci i obywatele powinni myśleć o interwencjach jako o testowaniu mechanizmów, monitorowaniu skutków i korygowaniu działań, nie jako o jednorazowym werdykcie. Takie podejście wymaga pokory, ale jest bardziej realistyczne niż obietnica całkowitego wyeliminowania ryzyka. Podsumowując, The Rules of Contagion będzie szczególnie wartościowa dla czytelników zainteresowanych epidemiami, zdrowiem publicznym, matematyką stosowaną, sieciami społecznymi i mechanizmami rozpowszechniania informacji. Nie wymaga specjalistycznego przygotowania matematycznego, choć osoby oczekujące bardzo prostego poradnika mogą uznać część pojęć za wymagającą. Najwięcej zyskają ci, którzy chcą rozumieć język modeli, wskaźników i prognoz pojawiający się w mediach, a zarazem nie chcą traktować go bezkrytycznie. Książka pomaga zadawać konkretne pytania. Kto jest podatny, jak wyglądają kontakty, gdzie występują wąskie gardła, jakie założenia stoją za prognozą i jak interwencja może zmienić wynik? Są to pytania użyteczne zarówno w rozmowie o epidemii, jak i przy analizie plotek, kampanii internetowych czy gwałtownych reakcji zbiorowych. Na tle wielu książek popularnonaukowych o pandemii wyróżnia ją perspektywa szersza niż historia pojedynczego wirusa. Kuciarski nie wykorzystuje epidemiologii jako efektownej metafory, lecz wyjaśnia jej narzędzia i sprawdza, gdzie mogą być stosowane poza medycyną. Równocześnie nie obiecuje, że dane pozwolą bezbłędnie sterować ludzkim zachowaniem. To połączenie interdyscyplinarności, technicznej rzetelności i ostrożności interpretacyjnej jest największą zaletą książki. Czytelnik kończy lekturę nie z listą łatwych odpowiedzi, lecz z lepszym rozumieniem warunków, w których zjawiska nabierają rozpędu oraz sposobów, w jakie można ograniczać ich dalszą transmisję. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Adam Kucharski, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.